Cześć. Witam Was i zapraszam na kolejny kryminalny odcinek na tym kanale. Dzisiaj będę opowiadać o sprawie dwóch pań, znanych w mediach jako Scissors Sister, czyli nożycowe siostry. W rodzinie państwa Mulhall nie działo się najlepiej. John i Kathleen, zamieszkujący Kilker Gardens w Talight, południowej robotniczej dzielnicy Dublina, wychowywali wspólnie sześcioro dzieci. Trzy córki, Lindę, Charlotte i Mary, oraz trzech synów, Jamesa, Johna Juniora i Andrew. Ich związek nie należał jednak do udanych. Podobno pracujący w firmie szklarskiej John dopuszczał się wobec swojej żony licznych nadużyć. Między innymi molestował ją seksualnie, a świadkami przemocy domowej często miały bywać dzieci państwa Mulhall. Wydawać się mogło, że żona i matka znosiła tę sytuację, bo nie miała gdzie wracać. Kathleen Mulhall z domu Ward pochodziła bowiem z rodziny tak zwanych irlandzkich podróżników, czyli grupy etnicznej, która prowadziła koczowniczy tryb życia na terenie Irlandii. Źródła podają, że rodzina Kathleen i Johna nie żyła w zgodzie z normami społecznymi. Dzieci niechętnie chodziły do szkoły, pojawiały się używki. W zasadzie w źródłach można znaleźć informację, że alkohol był tam stale uzupełniany i traktowany trochę jak produkt pierwszej potrzeby. No i tak jak możecie się spodziewać, dzieci państwa Mulhall nie miały niestety dobrych wzorców, a traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa wpłynęły na ich dalsze życie. Najstarsi synowie, John i James, mieli na swoim koncie sporo zatargów z policją i kilka wyroków skazujących. Z kolei najstarsza z sióstr, Linda, bardzo szybko zakończyła swoją edukację. W 1993 roku kobieta miała swój pierwszy zatarg z prawem i otrzymała karę za kradzież. Ona również chętnie sięgała po różnego rodzaju używki. I te w płynie, i te w proszku. A później poznała swojego pierwszego chłopaka. W końcu zaszła z nim w ciążę i jeszcze w tym samym roku urodziła swoje pierwsze dziecko. Szybko dorobiła się także rodzeństwa dla swojego syna i w efekcie w ciągu kilku lat została matką czworga dzieci. Z tego, co udało mi się wywnioskować i nieco wyszperać, bo żadne ze źródeł nie mówi o tym wprost, urodziła dwóch synów i dwie córki. Młodszy syn Lindy urodził się w 1994 roku, a w 1995 i 1998 jej córki. Dwa lata po narodzinach najmłodszej córki Linda rozstała się z ojcem swoich dzieci. Mimo tych zatargów z prawem i dość trudnej przeszłości, Linda była określana jako taka dość wrażliwa osoba. Wydawało się, że jest po prostu bardzo pogubiona i że nie może znaleźć celu i sensu w swoim życiu. Starała się zapełnić pustkę jakimiś nowymi związkami, ale niestety każdy z jej partnerów okazywał się podobny. Mężczyźni pili, awanturowali się i niestety często podnosili rękę na Lindę. Ta szukała natomiast ukojenia w alkoholu, no i tych nieco mocniejszych środkach również. Miała także problem z autoagresją i epizody samookaleczeń. W końcu w 2003 roku związała się z Wayne'em Kinselą. Mężczyzna był recydywistą z, uwaga, 25 wyrokami sądowymi na koncie, w tym także z tym najcięższym, za zabójstwo. I jeszcze początkowo ten związek jakoś się układał, ale w końcu Wayne przestał się ukrywać i zaczął stosować przemoc. Niestety, najczęściej wobec trójki starszych dzieci Lindy. Nie będę Wam tutaj opisywać, jaką przemoc stosował wobec dzieci partnerki, bo uwierzcie mi, opisy są hardkorowe. Niestety, pomimo tego, w jaki sposób Wayne krzywdził dzieciaki, Linda była w nim bardzo zakochana, wręcz taka zafascynowana swoim partnerem. W końcu jednak, na szczęście, otoczenie zaczęło zwracać jej uwagę na to, że nie może dopuszczać do tego, co ten mężczyzna robił z jej dziećmi. Ostatecznie po ponad roku tej relacji, która była prawdziwym piekłem dla dzieciaków Lindy, kobieta otrząsnęła się i zerwała ten toksyczny związek. Odważyła się nawet oskarżyć mężczyznę o znęcanie się i ten w efekcie ponownie trafił za kratki, tym razem na 7 lat. Lindzie natomiast odebrano dzieci. To wszystko bardzo odcisnęło się na kobiecie i w efekcie popadała w jeszcze poważniejsze uzależnienie. Od leków, od alkoholu i od narkotyków. Podjęła także nieudaną próbę samobójczą. Młodsza o 9 lat od Lindy Charlotte, przez bliskich nazywana Charlie, także prowadziła życie, ujmijmy to tak, dalekie od społecznych oczekiwań. Od 15 roku życia regularnie sięgała po alkohol i te mocniejsze środki również. Przez wszystkich była określana jako tak zwana trudna młodzież. No i cóż, młoda kobieta równie szybko zrezygnowała z edukacji, tak jak mówię, chętnie sięgała po alkohol i narkotyki, a w końcu, aby mieć pieniądze na prowadzenie takiego, no umówmy się, dość drogiego stylu życia, zaczęła się prostytuować. Ona także dość szybko miała swoje pierwsze zatargi z prawem i była oskarżana o różnego rodzaju takie drobne występki. Charlie była taka bardzo charakterna, w przeciwieństwie do Lindy, która, no jak mówiłam, była dość wrażliwą osobą, i Charlotte wszyscy się najzwyczajniej w świecie bali. Była agresywna, nie stroniła od bujek, no i tak jak mówię, prostytuowała się, a według niektórych źródeł do tej prostytucji zachęciła również swoją matkę i kobiety niejednokrotnie razem świadczyły swoje usługi. Źródła wspominają też, że z usług Charlotte najczęściej korzystali imigranci. Kobieta nie miała stałego partnera, no i nie tylko z uwagi na profesję, jaką się trudniła, ale również dlatego, że, tak jak mówię, była określana jako taka bardzo agresywna osoba. Źródła mówią, że ojciec rodziny, John, bardzo chętnie romansował i często zdradzał swoją żonę. Kathleen natomiast nie stroniła od nocnego życia. Chętnie wychodziła do klubów i to często w towarzystwie najstarszej ze swoich córek, czyli właśnie Lindy. Podczas jednej z takich imprez, na której matka i córka bawiły się, umówmy się, aż za dobrze, Linda przedstawiła jej młodszego mężczyznę, Kenijczyka, który nazywał się Farah Nur. Pochodzący z Afryki mężczyzna przybył do Irlandii w 1996 roku. Miał wtedy 31 lat i twierdził, że w jego rodzinnym kraju nie dzieje się najlepiej. Postanowił więc to wykorzystać i jako uchodźca trafił na Zieloną Wyspę. Źródła podają, że wybrał to miejsce, bo słyszał, że, i tutaj cytuję, Irlandia to kraina alkoholu, kobiet i łatwych pieniędzy na azyl. Jak widać, Farah miał bardzo hedonistyczne podejście do życia i wcale nie zamierzał go sobie w żaden sposób uprzykrzać. I nie, nie myślcie sobie, że Farah był kawalerem, który wyruszył na podbój świata. W swoim rodzinnym kraju zostawił żonę i trójkę małych dzieci w wieku 7, 6 i 5 lat. Oczywiście swojej rodzinie nie powiedział, jakie ma zamiary. Ogłosił, że leci do Irlandii, aby podjąć tam pracę i w nieokreślonej bliżej przyszłości ściągnąć do siebie żonę i dzieci. Źródła podają także, że mężczyzna uknął intrygę i żeby bardzo wiarygodnie wypaść przed lokalnymi władzami i otrzymać niezbędną uchodźcy pomoc, wyruszył w zniszczonych ubraniach i bez żadnego bagażu. Żeby było jeszcze ciekawiej, imię i nazwisko Farah Nur mężczyzna przybrał już w Irlandii. Wcześniej nazywał się Shailili Said Salim. Zmyślił także część swojej biografii. Między innymi to, że pochodzi z Mogadiszu w Somalii, a jego rodzina została wymordowana. On sam również przedstawił się jako osoba zagrożona śmiercią po odesłaniu do Somalii. W rzeczywistości mężczyzna pochodził z Kenii, a jego rodzina miała się wbrew pozorom całkiem nieźle. Jego matka, żona i dzieci mieszkali w Nairobi, a jeden z braci wyjechał do Toronto. Historia była jednak na tyle zgrabna, że nikt nie miał wątpliwości co do tego, że jest prawdziwa. W 1997 roku Farah złożył wniosek o status uchodźcy, ale ten został odrzucony. Mężczyzna nie zamierzał dać za wygraną i złożył dokumenty ponownie. Czas oczekiwania upływał mu na zwiedzaniu okolicznych nocnych klubów, poznawaniu znajomych, no i piciu. Latem, w sierpniu tego samego roku, dopuścił się strasznego czynu. Zgwałcił niepełnosprawną, pochodzącą z Chin nastolatkę. Niestety, w wyniku tego czynu 16-latka zaszła w ciążę. Urodziła dziecko, jak się okazało syna, ale Farah nie chciał mieć z dzieckiem nic wspólnego. W ogóle nie przejął się losem skrzywdzonej przez siebie dziewczyny i rzucił się w wir poznawania kolejnych nieletnich dziewczyn. Kilka miesięcy po gwałcie na 16-latce mężczyzna poznał kolejną młodą dziewczynę. Miała na imię Mary. Podrywał ją, a ona uwierzyła w jego słowa o wielkiej, niespodziewanej miłości. Spotkali się kilka razy, a Mary wkrótce zaszła w ciążę i urodziła synka. Farah na początku interesował się swoim dzieckiem. Według słów dziewczyny był nawet bardzo dobrym ojcem i poświęcał sporo czasu swojemu nowonarodzonemu synowi. Wszystko zmieniło się jednak, gdy znowu zaczął sięgać po alkohol. upijał się, wracał do domu i zmieniał życie swojej drugiej rodziny w prawdziwe piekło. Gwałcił i bił Mary, kontrolował ją na każdym kroku. Zabronił jej samodzielnych wyjść z domu, nie pozwalał na kontaktowanie się z rodziną czy znajomymi. Przeglądał także jej korespondencję. Pomimo tej ciągłej kontroli, oskarżał dziewczynę o to, że go zdradza i oszukuje. A później znów ją bił i molestował. Posunął się nawet do tego, że zmuszał dziewczynę do rozbierania się i przyjmowania różnych wyuzdanych pozycji. Wszystko to uwieczniał, a później wyśmiewał się z dziewczyny. Świadkiem tych wszystkich okropności była przez krótki czas współlokatorka pary. Nawet przy niej Farah się nie hamował i katował Mary. Współlokatorka w obawie o swoje bezpieczeństwo wyprowadziła się, ale Farah po alkoholu bił Mary również w miejscach publicznych. W końcu z pomocą lokatorki oraz rodziców Mary dziewczynie udało się opuścić Farah, ale nawet wtedy nie mogła się od niego do końca uwolnić. Farah stalkował Mary, śledził ją i groził dziewczynie. Ta sytuacja trwała prawie rok, ale w końcu młodej kobiecie udało się od niego uwolnić. W 1999 roku urzędnicy ponownie rozpatrzyli sprawę Farah i tym razem mężczyzna otrzymał status uchodźcy. To niewiele jednak zmieniło w jego codziennym życiu. Nadal chętnie imprezował, upijał się i prowokował wszystkich dookoła. Farah był także podejrzewany przez policję o dokonanie morderstwa. We wrześniu 1999 roku odnaleziono zwłoki Raonaida Moreya. Śledczy badali tę sprawę, ale po przeanalizowaniu wszystkich dowodów doszli do wniosku, że Farah nie popełnił tej zbrodni i że jest niewinny. Dwa lata później, w 2001 roku, Mary pozbawiła mężczyznę praw do opieki nad ich wspólnym synem. To również w tym roku, latem, 36-letni wówczas Farah poznał Kathleen Malhall. Kobieta od razu wpadła mu w oko. Spodobało mu się chyba przede wszystkim to, że jest starsza od jego poprzednich partnerek. Zainteresowanie młodego mężczyzny schlebiało natomiast 45-letniej wtedy Kathleen. Po kilku miesiącach intensywnych spotkań z Farah, Kathleen postanowiła zakończyć trwające od 29 lat małżeństwo. I nie wyprowadziła się z domu ze swoim nowym partnerem, wręcz przeciwnie. Zaprosiła go, by zamieszkał z jej rodziną. I właśnie w ten sposób doszło do tego, że Farah zamieszkał z rodziną państwa Malhall. To oczywiście spotkało się z ogromną krytyką ze strony bliskich Kathleen. Sąsiedzi wytykali rodzinę Malhall palcami, a to w końcu zaczęło kobiecie przeszkadzać. W końcu wraz z nowym partnerem postanowiła przenieść się do innego miasta. Wylądowali w Cork, ale w ciągu 2 lat swojego, a jakże burzliwego związku, jeszcze kilkukrotnie zmieniali miejsce zamieszkania. Żadne z nich nie pracowało. Żyli z zasiłków i chętnie brali udział w zakrapianych imprezach. Generalnie ich życie toczyło się właśnie od jednej libacji do drugiej. Wyprowadzali się, często pomieszkując w hostelach i w miejscach finansowanych przez państwo. Farah czasami łapał jakieś dorywcze prace, ale nie było to nic nadzwyczajnego, co mogłoby w jakiś bardzo znaczący sposób podreperować ich domowy budżet. No i tak jak wspominałam, ich związek nie należał do udanych. Kathleen często była widywana z siniakami na twarzy. Kilka razy trafiła także do szpitala z powodu poważniejszych obrażeń, złamań i stłuczeń. Policja otrzymywała częste sygnały dotyczące głośnych awantur, jakie miały odbywać się w domu pary. Świadkami przemocy, jakiej Farah dopuszczał się wobec Kathleen, była m.in. jedna z gospodyń mieszkania, które zajmowała para. Kobieta była przerażona, kiedy wpadła na wizytację mieszkania. Na ścianach były ślady krwi. Po tym odkryciu nakazała parze natychmiastową wyprowadzkę. Po 3 latach spędzonych w Cork, Kathleen i Farah postanowili wrócić do Dublina. Spakowali do kilku toreb swój niewielki dobytek i przeprowadzili się do jednej z biedniejszych dzielnic. Zamieszkali przy ulicy Richmond Gardens, a do nowego domu wprowadzili się dokładnie 1 grudnia 2004 roku. Kathleen niemal natychmiast zaczęła naprawiać swoje relacje z rodziną. Nie było to jednak łatwe zadanie, bo żadne z 6 dzieci nie znosiło nowego partnera matki. Kathleen nie ustawała jednak w wysiłkach, próbowała kontaktować się z dziećmi, odwiedzała swoich starszych synów, którzy odsiadywali wyroki więzienia. Najstarszy, James, odsiadywał 3-letni wyrok za niebezpieczną jazdę samochodem, w wyniku której zginął człowiek. Podczas brawurowej jazdy swoim BMW James uderzył w ścianę jednego z budynków. W wyniku tego zdarzenia, do którego doszło 11 stycznia 2002 roku, śmierć poniósł 52-latek. Z kolei młodszy, John Jr., odsiadywał 2 wyroki. Jeden za coś związanego chyba z kradzieżą oraz drugi, odwieszony za jakieś inne przestępstwo. Kathleen próbowała także odnowić kontakt ze swoimi najmłodszymi dziećmi, Mary i Andrew, ale ta dwójka przez cały czas mieszkała z ojcem i nie chciała mieć z matką nic wspólnego. Podchody Kathleen jednak w końcu się opłaciły. Dwie starsze córki, Linda i Charlotte, finalnie uległy i zaczęły spotykać się z matką. Cieszyły się, że wróciła do rodzinnego miasta i nie mogły patrzeć na to, co robi z nią jej nowy partner. Uznały jednak, że dzięki temu, że będą odwiedzać matkę, będą mogły mieć na oku Farah i pilnować, czy nic nie robi Kathleen. I rzeczywiście, kobiety często odwiedzały Kathleen. Te spotkania były nie tylko próbą kontaktu z matką, ale także doskonałym pretekstem do tego, by zrobić kolejną imprezę i po raz kolejny sięgnąć po alkohol w większym gronie. 20 marca 2005 roku miał być dla Charlotte kolejnym podobnym do siebie dniem, podczas którego popołudnie miała spędzić na zakrapianej alkoholem i narkotykami imprezie. Planowała też, w jaki sposób uczcić nadchodzące urodziny. Miała obchodzić je następnego dnia. Kobieta bardzo chciała, bardzo zależało jej na tym, by te urodziny były lepsze niż poprzednie, 21, czyli te, podczas których osiągnęła pełnoletność. W tym miejscu muszę wspomnieć, że gdybyście szukali informacji o tej sprawie, to w niektórych źródłach podane są błędne daty urodzenia sióstr. W rzeczywistości Charlotte urodziła się w 1984 roku, a Linda w 1975. Kathleen urodziła Lindę bardzo młodo, w wieku 19 lat. I muszę zaznaczyć, że Linda nie była jej pierwszym dzieckiem. Najstarszy był James, którego Linda urodziła w 1974 roku. Później właśnie Linda, a trzeci z kolei na świecie pojawił się John Jr. w 1976 roku. Następnie Charlotte właśnie w 1984 oraz dwoje najmłodszych, Mary i Andrew. Niektóre źródła podają natomiast, że Charlotte urodziła się w 1991 roku, także uczulam, że możecie na takie informacje natrafić. Wracając jednak do tematu, rankiem 20 marca Charlotte i Linda zaczęły planować następny dzień. Linda nie bardzo wiedziała, co chce robić, nie chciała wychodzić na imprezę, ponieważ niewiele wcześniej odzyskała opiekę nad swoimi dziećmi i była z tego powodu bardzo szczęśliwa. Była też zmotywowana do tego, by ich po raz kolejny nie stracić. Charlie nie bardzo wiedziała jednak, jak zapełnić sobie ten poranek i nadchodzące popołudnie. Żadna z kobiet nie była nigdzie zatrudniona, więc jak co dzień miały cały dzień tylko dla siebie. Charlie uznała więc, że to dobry moment na mały przedurodzinowy biforek. Zaprosiła siostrę, by razem z nią napiła się wódki. Linda nie bardzo chciała sięgać po alkohol i powiedziała siostrze, że dla niej jest zbyt wcześnie na picie. Charlie wyśmiała jednak starszą siostrę i podała jej wódkę z kolą. To był dla Lindy powrót do alkoholu po krótkim epizodzie trzeźwości, w okresie, w którym starała się, by jej dzieci wróciły do domu. Niestety, uzależnienie okazało się silniejsze i ten poranek kobiety spędziły na popijaniu drinków. Do Charlie zadzwoniła matka, Kathleen. Powiedziała, że ona i jej partner, Farah, właśnie sączą drinki na mieście. Zaproponowała, by córki się do niej przyłączyły. Charlie z ochotą przyjęła propozycję, ale Linda nie chciała iść. Mówiła, że musi zostać w domu ze swoim 11-letnim synem, Seanem. Charlotte nie przyjmowała odmowy do wiadomości. Według źródeł, Linda próbowała oponować, zasłaniając się właśnie opieką nad synem oraz tym, że nie lubi partnera matki. Jej młodsza siostra na wszystko miała jednak odpowiedź. Powiedziała Lindzie, że jej synem zajmie się ich najmłodszy brat Andrew, który tego dnia był z nimi w mieszkaniu. urabiała Lindę tak długo, dolewając jej przy tym alkoholu do drinka, że w końcu pijana już Linda zgodziła się. Kobiety wyruszyły więc na spotkanie z matką i jej partnerem. Spotkali się w okolicach O'Connell Street. Zarówno Kathleen, jak i jej partner byli już nieźle wstawieni i nadal popijali piwo. W zasadzie według źródeł para od 3 dni nie trzeźwiała. Źródła podają, że Farah miał niezwykle mocną głowę. Mężczyzna mógł pozwolić sobie na wlewanie w siebie takich ilości alkoholu, które kogoś innego już dawno zwaliłyby z nóg. Podczas spotkania Kathleen, jej partner i córki kręcili się po okolicy i nie bardzo mieli pomysł na to, co ze sobą zrobić. Mieli ochotę poimprezować, ale z uwagi na to, że ich pieniądze z zasiłków były już na wykończeniu, nie było ich na to stać. Dokupili więc więcej alkoholu, rozlali go do butelek po coli i opróżnili przed sklepem. Linda przypomniała sobie też o tym, że ma przy sobie tabletki ekstazy, którymi podzieliła się z matką i siostrą. W końcu nadszedł wieczór, a pijanemu Farah zaczęło odbijać. Córki Kathleen zauważyły, że mężczyzna robi się coraz bardziej nieprzyjemny. Bojąc się tego, co mogłoby się wydarzyć za chwilę, postanowiły zakończyć imprezę i udać się do domu. Miały jednak świadomość, że mężczyzna krzywdzi ich matkę i nie chciały zostawiać jej na pastwę agresywnego partnera. Cała czwórka kierowała się więc ulicą w kierunku mieszkania Kathleen i Farah. Para krzyczała na siebie i konkretna awantura dosłownie wisiała w powietrzu. W źródłach można znaleźć informacje o tym, że w pewnym momencie Farah zauważył na ulicy małego chłopca. Uparł się, że dziecko jest jednym z jego synów, złapał chłopca i chciał zabrać go ze sobą. Rozpętała się awantura i w końcu po krzykach i szarpaninie kobietom udało się wyciągnąć chłopca z uścisku Farah. Przerażone dziecko uciekło. Dalsza droga do domu upłynęła w niezbyt miłej atmosferze. Na drodze cała czwórka spotkała jeszcze znajomego Farah. Mężczyźni przez chwilę porozmawiali, a znajomy zwrócił uwagę na charakterystyczną koszulkę, którą miał na sobie Farah. Był to taki piłkarski t-shirt, który czasami kibice zakładali podczas meczów irlandzkiej reprezentacji. Niedługo zresztą drużyna miała właśnie zagrać jakiś ważny mecz kwalifikacyjny, a Farah jako zagorzały, wierny kibic z dumą nosił tę koszulkę na długo przed meczem, okazując wsparcie swojej ulubionej drużynie. W końcu po wielkich trudach cała czwórka dotarła do domu Kathleen i Farah. Córki kobiety postanowiły zostać z matką i jeszcze się napić. Kathleen zrobiła więc drinki, a widząc rosnącą złość i agresję partnera, wzięła jedną z tabletek ekstazy Lindy, pokruszyła ją i dosypała mu do drinka. To przyniosło jednak skutek odwrotny do zamierzonego. Zamiast uspokoić się, Farah stał się jeszcze bardziej pobudzony. Cała czwórka udała się do salonu. Linda oraz Farah siedzieli na jednej kanapie, a na oparciu obok Lindy usiadła Charlotte. Nagle mężczyzna zaczął dotykać Lindę. Kiedy zaprotestowała, złapał ją w pasie i nie chciał wypuścić. Początkowo matka i siostra udawały, że nic się nie dzieje, ale w końcu zrobiło się niemiło. Kathleen zaczęła krzyczeć i kłócić się z partnerem. Linda cały czas próbowała oswobodzić się z tego uścisku Farah, ale nie miała siły. Wśród tych krzyków i wrzasków nagle mężczyzna puścił Lindę i ruszył w stronę jej matki. Chwycił Kathleen i zaczął ciągnąć ją w stronę sypialni, nadal jej grożąc. Awantura przybierała na sile i jak podają źródła, w pewnym momencie Kathleen nakazała córkom zabić Farah. W źródłach można znaleźć dokładne słowa, które podobno brzmiały: zabijcie go dla mnie. Na reakcję udurzonego alkoholem i narkotykami towarzystwa nie trzeba było długo czekać. Podczas tej szamotaniny Charlotte wyskoczyła do kuchni i chwyciła za tak zwany nóż Stanleya. Wróciła do sypialni i momentalnie uderzyła ostrzem w szyję Farah. Mężczyzna otrzymał cios w gardło i upadł na łóżko. Gdy tak leżał dławiąc się, Linda wzięła młotek i uderzyła nim kilka razy w jego głowę. Natomiast Charlie rzuciła się na mężczyznę i zaczęła dźgać go na oślep nożem. Kathleen przyglądała się poczynaniom córek, ale sama nie zrobiła nic partnerowi. Wróciła natomiast do salonu i usiadła przed telewizorem, aby nie patrzeć na to, co dzieje się w sypialni. Gdy kobiety zauważyły, że Farah jest martwy, przez chwilę nie mogły uwierzyć w to, co właśnie zrobiły. Źródła wskazują, że przez dłuższą chwilę cała trójka bezradnie próbowała przyjąć do wiadomości wydarzenia sprzed chwili. Pierwsza miała otrzeźwieć Kathleen, która zażądała, by jej córki zabrały zwłoki. Przez dłuższą chwilę zastanawiały się, co zrobić z ciałem Farah. W końcu siostry chwyciły martwego mężczyznę za ręce i zaciągnęły go do łazienki. Pomieszczenie było bardzo niewielkie i kobiety miały z tym niemały problem. Gdy wreszcie im się to udało, Linda usiadła na toalecie i zaczęła płakać. W tej sytuacji kontrolę nad wszystkim przejęła Charlie. Ani Linda, która płakała, ani Kathleen, która była niezdolna do jakiejkolwiek reakcji, nie były w stanie w żaden sposób zareagować. Charlie natomiast sięgnęła po nóż i odcięła kończyny oraz penisa mężczyzny. W końcu Linda otrzeźwiała i zaczęła jej pomagać. Wspólnie odcięły głowę Farah. Aby zatamować upływ krwi, obwiązały pocięte szczątki ręcznikami. Po kilku godzinach ciało rozczłonkowanego mężczyzny zostało umieszczone w czarnych workach, które następnie kobiety spakowały do sportowych toreb. Po tym wszystkim cała trójka uznała, że potrzebuje pomocy. Linda i Charlotte postanowiły zadzwonić do swojego ojca Johna. Po dziwnym nocnym telefonie mężczyzna przyjechał do domu byłej żony. Był w prawdziwym szoku, gdy Charlie wyjaśniła mu, gdzie znajduje się partner matki. Początkowo John nie chciał pomóc córkom, ale nad ranem wrócił do tego mieszkania i zadecydował, że pomoże im pozbyć się zakrwawionych rzeczy mężczyzny. Linda i Charlotte zapakowały worki z ciałem Farah do sportowej torby i postanowiły pozbyć się fragmentów ciała, wrzucając je do kanału królewskiego. Nie wszystkie worki ze szczątkami zmieściły się jednak do toreb, więc kobiety postanowiły rozłożyć wrzucanie ich do wody na kilka razy. Żeby nie wzbudzać zainteresowania, nad wodę wybrały się w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego, w nadziei, że śpieszący się do pracy ludzie nie zwrócą na nie uwagi. Siostry postanowiły także, że nie wyrzucą głowy Farah z resztą ciała. Nie chciały, by szczątki mężczyzny zostały w razie czego szybko zidentyfikowane. Zastanawiały się jednak, w jaki sposób pozbyć się głowy mężczyzny. W końcu doszły do wniosku, że najlepszym sposobem będzie udanie się do parku w pobliżu Talight i zakopanie jej w ustronnym miejscu. Co ciekawe, aby się tam dostać, kobiety musiały przejść ze szczątkami Farah przez centrum handlowe The Square. To jest dla mnie naprawdę przerażające, że mijały po drodze tyle osób, które nie miały zielonego pojęcia, jak makabryczny pakunek znajduje się w sportowej torbie, którą niosą kobiety. Gdy cała trójka dotarła do parku, znalazły tam ustronne miejsce, a Charlotte wykopała nożem dziurę. Następnie kobiety wrzuciły tam głowę Farah. Kathleen zabrała ze sobą także narzędzia zbrodni. Młotek i nóż, którym poćwiartowano Farah. Aby pozbyć się tych dowodów, wrzuciła je do pobliskiego stawu. Źródła podają, że mająca złe przeczucia Linda kilka dni później wróciła do parku sama. Odkopała głowę Farah i wrzuciła ją do plecaka jednego ze swoich synów. Następnie udała się w okolice Killing Garden. Tam zmasakrowała głowę młotkiem i ponownie ją zakopała. Cała trójka kobiet zastanawiała się także, jak szybko ludzie zorientują się, że Farah zniknął. Kobiety uznały, że jeśli ktoś zacznie dopytywać, gdzie mężczyzna się podziewa, one wyjaśnią, że Farah uciekł z inną kobietą. Początkowo nikt nie zauważył zaginięcia Farah, ale po 10 dniach od zabójstwa ktoś zauważył, że w wodzie w okolicy Croke Park pływa fragment ludzkiego ciała, dokładniej stopa w skarpecie. Na miejsce wezwano służby, a przeszkoleni nurkowie wydobyli na powierzchnię resztę worków ze szczątkami. Brakowało jedynie głowy oraz penisa. Przy szczątkach nie było dokumentów, a śledczy nie mieli pojęcia, kim może być ofiara. Wszczęto dochodzenie, którego pierwszym punktem miało być ustalenie tożsamości Denata. To było bardzo trudne zadanie dla śledczych, więc w końcu postanowiono udostępnić zdjęcia torsu mężczyzny, na którym nadal znajdowała się charakterystyczna piłkarska koszulka. To okazało się być strzałem w dziesiątkę. Fragmenty stroju rozpoznał bowiem jeden z Somalijczyków, który znał Farah. Mężczyzna zgłosił się na policję i w ten sposób udało się ustalić tożsamość rozczłonkowanej ofiary. Podczas sekcji zwłok patolog odkrył, że ofiara została dźgnięta nożem 27 razy. Obrażenia były tak poważne, że na początku śledczy uważali, że mężczyzna był ofiarą rytualnej zbrodni. Poszukiwania winnych śmierci mężczyzny trwały przez kilka miesięcy. W końcu śledczy wpadli na trop Kathleen Mulhall. W sierpniu tego samego roku postanowili zaaresztować ją, jej męża oraz dwie starsze córki. Całą czwórkę wypytywano o to, co wiedzą w tej sprawie, ale żadne z nich nie przyznało się do tego, że mają coś wspólnego z morderstwem. Linda poczuła jednak, że jest u kresu wytrzymałości. Kilka tygodni po przesłuchaniu skontaktowała się z policją i przyznała się do tego, co wraz z siostrą zrobiła. Po tym wyznaniu śledczy przeszukali mieszkanie Mulhallów. Znaleźli tam plamy krwi oraz ślady biologiczne odpowiadające DNA Farah. Linda i Charlie zostały zatrzymane przez policję. Na wiadomość o tym, że śledczy już wszystko wiedzą, Kathleen uciekła natomiast z kraju. Proces Charlotte i Lindy rozpoczął się w październiku 2006 roku. Obie siostry zostały uznane za winne zamordowania Farah i otrzymały surowe wyroki. Charlotte dożywocia, a Linda 15 lat. Sąd uwzględnił w jej wypadku okoliczności łagodzące oraz to, że kobieta sama zgłosiła się na policję. Obie siostry próbowały odwoływać się od wyroków, ale żadnej z nich nie udało się skrócić swojej kary. W tej całej sprawie była jeszcze jedna niewiadoma. Śledczym nie udało się odnaleźć głowy Farah. Próbowali wyciągnąć od kobiet informacje na temat tego, co zrobiły z tą częścią ciała ofiary, ale niestety na próżno. Podczas jednej z rozmów ze współwięźniarkami Linda miała im wyznać, że rozbiła głowę mężczyzny i wyrzuciła jej fragmenty do śmietników. Co ciekawe, na wieść o tym, że Linda i Charlie zostały zatrzymane przez policję i że śledczy już wszystko wiedzą, ich matka Kathleen uciekła z kraju. Została odnaleziona przez policję 2 lata później, w 2008 roku. Kobieta również trafiła przed sąd, a ława przysięgłych uznała, że jest winna m.in. tuszowania śladów zbrodni. Skazano ją na 5 lat więzienia. Zarówno Linda, jak i Charlie trafiły do więzienia o średnim rygorze, Mountjoy Prison. Na początku odsiadywania kary Linda miała problemy z dostosowaniem się do więziennego życia. W 2009 roku dokonała kolejnej nieudanej próby samobójczej i z więzienia trafiła na obserwację do szpitala psychiatrycznego. Gazety donosiły także, że Linda wdała się w romans z jednym ze strażników więziennych. W połowie odsiadywania kary jej zachowanie uległo jednak zmianie i zostało określone jako wzorowe. Kobieta już nie wdawała się w bójki i nie miała zatargów z innymi więźniarkami. Linda opuściła więzienie w 2018 roku. W tym momencie kobieta nie chce udzielać się w mediach i opowiadać o tym, co zrobiła. W niektórych przekazach medialnych można jednak znaleźć informację, że Linda całkowicie odseparowała się od swojej matki Kathleen i nawiązała kontakt ze swoimi dziećmi, które notabene teraz już mają własne dzieci. Starsza córka Lindy, Nikita, wypowiedziała się też w mediach społecznościowych po tym, jak jej matka opuściła mury więzienia. Można w sumie powiedzieć, że poniekąd pochwaliła czyn swojej matki, pisząc, że ta wyprawiła na tamten świat gwałciciela i bardzo złego człowieka. Prasa przekazała, że dziewczyna napisała mniej więcej coś takiego. Gotuje mi się krew, nikt nigdy nie pozna prawdziwej historii tego, co się wydarzyło. Gdyby był w więzieniu, a cała trójka była w ziemi, jak bardzo by to się różniło. I w takim chyba hołdzie dla swojej mamy dodała, że Linda zakończyła już swój czas w więzieniu, że zrobiła dobrą robotę i że powinna żyć teraz swoim życiem, bo na to zasługuje. Dodała także, że Linda zabrała brudnego gwałciciela z ulicy. Co do Charlie, ta w więzieniu radziła sobie nadzwyczaj dobrze. Podczas oczekiwania na proces kobieta wyszła za kaucją i w tym czasie zaszła w ciążę i urodziła dziecko, syna Damiena. Po skazaniu, na początku, tak jak mówiłam, tak jak jej siostra trafiła do więzienia Mountjoy Prison, obie panie Mulhall rozpoczęły w tej placówce taką nieformalną działalność kosmetyczną. Charlie znalazła w więzieniu także nową partnerkę, Karen Kelly, i nawet zrobiła kilka jakichś kursów. Nie była jednak wzorową więźniarką. Do mediów wyciekły zdjęcia, na których przy szyi jednego ze współwięźniów, 40-letniego Denisa Gibneya, skazanego za jakieś tam przestępstwa narkotykowe, trzyma nóż. Okazało się, że to zdjęcie i ten nóż przy szyi to taki makabryczny żart Charlotty. W przekazach medialnych można znaleźć także informację, że więzienna partnerka Charlie, Karen, odebrała sobie życie. Podobno przyczyną jej samobójstwa miała być właśnie kłótnia z Charlie. Karen została skazana za napaść. Kiedy trafiła za kratki, to niemal od razu wpadła jej w oko Charlotte. Kobiety wkrótce zostały parą i były w więzieniu praktycznie nierozłączne. Kiedy Karen została zwolniona po odbyciu swojej kary na początku 2015 roku, co tydzień wracała do więzienia tylko po to, aby spotkać się z Charlotte. Wkrótce jednak, podczas jednej z rozmów telefonicznych, pomiędzy kobietami wywiązała się kłótnia i Charlie zerwała z Karen. Następnego dnia matka Karen znalazła martwą córkę. Kobieta popełniła samobójstwo. Rodzina dziewczyny zażądała, żeby Charlotte nie pojawiała się na jej pogrzebie i żeby w ogóle trzymała się z dala od grobu dziewczyny. Ze względu na to, że Charlotte sprawiała w więzieniu dosyć spore problemy, podjęto decyzję o jej przeniesieniu do więzienia w Limerick. Charlotte nie bardzo chciała pogodzić się z takim obrotem spraw. Mówiła, że bardzo tęskni za swoim synem Damienem i że bardzo czeka na spotkania z nim, bo to właśnie te spotkania trzymają ją przy zdrowych zmysłach. Charlotte przez cały czas pozostaje w tym więzieniu, pisze odwołania i chce powrócić do więzienia w Mountjoy. Według tego, co można przeczytać w źródłach, Charlotte wskazuje, że w obecnym miejscu czuje się bardzo samotna, bo nie mogą jej tam odwiedzać członkowie jej rodziny. Dodaje także, że tęskni za psem, ponieważ w więzieniu w Mountjoy została objęta programem resocjalizacyjnym, w którym brały udział właśnie czworonogi. Co jakiś czas do mediów wyciekają też szokujące wyznania Charlie, która na przykład opowiada o tym, że sypiała z jednym ze strażników. Ona cały czas także podkreśla, że nie znosi tego przydomku, który nadały jej media, czyli właśnie Scissors Sister, nożycowa siostra. I ona uważa, że ten przydomek robi z niej potwora. No i Charlie też nie może pogodzić się z tym, że jej siostra Linda otrzymała niższy wyrok i że już teraz wyszła i może cieszyć się wolnością. Niestety to wszystko, co się wydarzyło, odcisnęło także piętno na ojcu Lindy i Charlotty, czyli na Johnie. Na wieść o procesie córek John Mulhall powiesił się w miejscowym parku Phoenix Park w 2005 roku. Jeśli myślicie, że to jest koniec perypetii rodziny Mulhall, to niestety jesteście w błędzie. Linda i Charlotte to nie jedyne członkinie rodziny Mulhall, które miały zatarg z prawem. Już wspominałam wcześniej o ich starszych braciach, którzy także odsiadywali wyroki więzienia. Już po tym, jak kobiety odsiadywały swoją karę, ich brat James został oskarżony przez swoją byłą partnerkę o zaatakowanie jej nożem. Margaret McName poznała Jamesa przez swojego brata. Oboje wpadli sobie w oko i postanowili zostać parą. Dość szybko zostali także rodzicami, a na świat przyszła ich pierwsza córka. W końcu pojawiły się także kolejne dzieci, dwóch synów i najmłodsza córka. Margaret wspomina w wywiadach, że w trakcie trwania ich związku James bardzo ją kontrolował. Wypytywał o każde spóźnienie, dopytywał gdzie i z kim była, o czym rozmawiała. No generalnie pełna kontrola. W 2010 roku, czyli 5 lat po głośnym procesie sióstr, para postanowiła zmienić otoczenie i przeprowadziła się do Anglii, a konkretniej do Leeds. W tym samym roku więzienie opuściła matka Jamesa, Kathleen, która została wypuszczona nieco szybciej. I także postanowiła wyjechać z Irlandii. Nie miała się gdzie podziać, więc postanowiła, że zamieszka z synem i synową. James i Margaret zgodzili się i wkrótce Kathleen się do nich wprowadziła. Niestety, Kathleen i Margaret nie mogły się dogadać. Teściowa narzekała, że Margaret a to źle zajmuje się domem, a to za często wychodzi. Buntowała także swojego syna, wmawiając mu, że nie powinien zajmować się domowymi obowiązkami. cały czas mówiła mu, że to jest rola Margaret. James wkrótce uległ słowom matki i w związku pary zaczęło się psuć. Margaret podjęła odważną decyzję i postanowiła się wyprowadzić. Aby uniknąć kłótni, zawiozła swoje dzieci na letni obóz, a podczas ich powrotu z wakacji zadecydowała, że nie wrócą do domu w Leeds. Pojechała natomiast z nimi z powrotem do Irlandii. To rozstanie nieco otrzeźwiło Jamesa, który poprosił swoją matkę o to, by się wyprowadziła. Taka zdecydowana reakcja partnera przekonała Margaret do tego, by z powrotem się z nim związać. Znów zamieszkała z Jamesem, ale ich relacja nie układała się dobrze. W źródłach można znaleźć informacje, w których Margaret wspomina, że partner się od niej oddalił. 9 dni po powrocie Margaret do domu doszło do tragedii. Źródła podają, że w niedzielny poranek domownicy wstali jeszcze przed godziną 8. Margaret i jej dzieci siedzieli jeszcze w piżamach w salonie. Do pomieszczenia wszedł James i zapytał Margaret, czy ta chce napić się herbaty. Kobieta pokiwała twierdząco głową. Jak relacjonuje, chwilę później James wyszedł z kuchni. Kobieta siedziała tyłem do niego i była pewna, że ten niesie dla niej kubek z herbatą. Tego, co stało się chwilę później, nie mogła przewidzieć. Gdy się odwróciła, zauważyła, że James trzyma w rękach nóż. Nawet nie zdążyła zareagować, gdy mężczyzna zaczął ją dźgać. W jednym z wywiadów Margaret wspomina, że była w tak wielkim szoku, że ocknęła się dopiero po 5 czy 6 uderzeniu. Kobieta wspomina również, że ostatnią rzeczą, jaką pamięta, był krzyk do jej dzieci, w którym poprosiła, aby uciekały. Później straciła przytomność i obudziła się dopiero w szpitalu, po 10 dniach przebywania w śpiączce. Została zabrana do jednego ze szpitali znajdujących się w Leeds. Lekarz prowadzący znalazł na jej ciele 12 ran, głównie na klatce piersiowej, twarzy, a także na kończynach. Prześwietlenie wykazało, że oba płuca kobiety zostały przebite. Po tym zdarzeniu policja aresztowała Jamesa i mężczyzna trafił za kraty. Został skazany na dożywocie z minimalnym okresem 4 lat i 4 miesięcy, zanim będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Jego była partnerka i niedoszła ofiara wyjaśniła w wywiadzie dla jednej z irlandzkich gazet, że wybaczyła partnerowi. Co ciekawe, nie było to pierwsze przestępstwo, jakie James popełnił już po tym, jak jego siostry trafiły do więzienia. Nieco wcześniej James został oskarżony bowiem o napaść. Podczas śledztwa wyjaśniał, że zrobił to, aby utrzymać dzieci swojej siostry. To już wszystkie informacje na temat rodziny Malhall, które dla Was dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Zachęcam Was także do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, no i oczywiście do kliknięcia łapki w górę. To dla mnie duża motywacja do nagrywania kolejnych odcinków, tak więc czekam na Wasze komentarze, w których podzielicie się swoim punktem widzenia dotyczącym tej sprawy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!